Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość w Polsce. Na koniec naszego cyklu Duch in Altum tytułem pewnego podsumowania chciałbym powiedzieć o teologii duchowości w Polsce. Jej bowiem owoce prezentowałem tutaj przez prawie 20 lat. Teologia duchowości, czyli naukowa refleksja nad życiem duchowym, uprawiana jest w Kościele w sposób nieprzerwany od pierwszych wieków, o czym świadczą coraz liczniejsze w miarę upływu czasu pisma ojców Kościoła. Ostatecznie uzyskała ona status dyscypliny akademickiej przed ponad 100 laty. Przełomem w uznaniu jej za pełnoprawną naukę we współczesnym rozumieniu było stworzenie uniwersyteckich katedr teologii ascetyczno-mistycznej, najpierw na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza w Rzymie, na Angelicum w 1917 roku, a 2 lata później na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Każda nauka, a taką bez wątpienia jest teologia duchowości, istnieje i rozwija się zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Zwykle bardziej zwraca się uwagę na ten drugi wymiar. Jednak żadna nauka nie istnieje in abstracto, sama ze siebie. Zajmują się nią przecież konkretni ludzie, którzy są zwykle zatrudnieni w jakichś ośrodkach naukowo-badawczych i dydaktycznych, takich jak uniwersytety, instytuty czy szkoły wyższe, łącznie z seminariami duchownymi. Nierzadko też tworzą oni różnego rodzaju organizacje i środowiska specjalistów w celu wymiany myśli naukowej przez organizowane konferencje, projekty badawcze i publikacje. Wynikiem ich działalności jest to, co zostało określone jako wymiar przedmiotowy, czyli wyniki pracy badawczej, a więc nowe koncepcje, poglądy czy odkrycia. O ile wymiar podmiotowy nauki daje się opisać raczej w kategoriach ilościowych, a więc w liczbie naukowców, ośrodków naukowych, konferencji czy publikacji, to jej wymiar przedmiotowy uchwytny jest w kategoriach jakościowych. Dotyczy to bowiem konkretnych wyników badań. Przedstawienie w tych dwóch wymiarach współczesnej polskiej teologii duchowości z okresu ostatniego stulecia, odkąd Polska cieszy się niepodległością, zasługuje na obszerną monografię, którą być może napisze przyszłe pokolenie polskich teologów duchowości, mających z racji dystansu historycznego szersze i przez to bardziej obiektywne spojrzenie na to, co było i na to, co jest. Wbrew temu, co można sądzić, patrząc na zalew zagranicznej, różnorodnej i zwykle wątpliwej jakości literatury duchowościowej, polski dorobek w zakresie teologii duchowości jest naprawdę znaczący, tak w sensie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Choć z racji bariery językowej oraz innych uwarunkowań kulturowo-społecznych pozostaje wciąż mało znany w wymiarze Kościoła powszechnego. Prezentując tu jedynie w zarysie te wyniki, chcę zwrócić uwagę na 3 główne obszary, a więc znaczniejsi teologowie, struktury służące uprawianiu nauki oraz publikacje. Mówiąc o teologach duchowości w omawianym okresie ostatniego stulecia, mam na myśli tych, którzy w sposób profesjonalny zajmowali się lub zajmują tym obszarem teologii, a ponadto odbyli specjalistyczne studia, mają dorobek naukowy i na jego podstawie uzyskali państwowe cenzusy naukowe. Spośród najbardziej znanych polskich teologów duchowości okresu międzywojennego i powojennego, sięgającego aż do czasu solidarnościowego przełomu, który zbiegł się z wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża, oprócz świętego Józefa Sebastiana Pelczara, ojca Jacka Woronieckiego czy księdza Aleksandra Żychlińskiego, warto wspomnieć o uczniu tego ostatniego. A był nim urodzony w 1900 roku ksiądz profesor Antoni Słomkowski, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej. Po ukończeniu seminarium duchownego w Gnieźnie i specjalistycznych studiów teologicznych w Strasburgu oraz na rzymskiej Gregorianie, krótko pracował jako sekretarz kardynała Augusta Chlonda i wykładowca w macierzystym seminarium. Po habilitacji na Uniwersytecie Warszawskim został zatrudniony na KUL w 1934 roku. Niebawem pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego, a tuż przed wybuchem II wojny światowej został dziekanem tego wydziału i członkiem Senatu KUL. Latem 1944 roku, kiedy wojna chyliła się ku końcowi, ksiądz Słomkowski, jako jedyny członek Senatu KUL, który przebywał wtedy w Lublinie, podjął energiczne starania o reaktywację uczelni i przejęcie zniszczonego gmachu. Gdyby nie ta determinacja księdza Słomkowskiego, wiele wskazuje na to, że KUL nie dźwignąłby się już po wojnie i przestałby istnieć. Jako jego rektor zdecydowanie bronił młodzież przed komunistyczną indoktrynacją, za co został przez władze państwowe brutalnie usunięty z urzędu i więziony prawie 3 lata na podstawie absurdalnych oskarżeń. Kiedy wreszcie w 1957 roku wrócił do pracy na KUL, utworzył pierwszą w Polsce katedrę teologii ascetyczno-mistycznej. Komuniści znów go usunęli z uniwersytetu, jednak jego dzieło przetrwało. Pozostawił także w maszynopisie liczący około 1000 stron pierwszy podręcznik akademicki z duchowości, który udało mi się opublikować dopiero na 100-lecie jego urodzin. Ksiądz Słomkowski, który zmarł w 1982 roku, zdążył jeszcze założyć 20 lat wcześniej, w 1962 roku w Warszawie, prymasowskie studium życia wewnętrznego w celu kształcenia formatorów młodzieży kapłańskiej i zakonnej. Z czasem z katedry teologii ascetyczno-mistycznej na KUL, dzięki wysiłkom księdza profesora Waleriana Słomki, powstał Instytut Teologii Duchowości, w którym pracowało wielu wspaniałych profesorów, jak chociażby zmarli już ojciec profesor Antoni Jozafat Nowak czy ksiądz profesor Jerzy Misiurek. Spośród co najmniej 500 studentów Instytutu około 200 osób uzyskało stopień doktora, przeprowadzono 15 przewodów habilitacyjnych, nie mówiąc o około 900 magisteriach. Pracownicy Instytutu w ciągu 65 lat jego istnienia opublikowali niezliczoną ilość artykułów naukowych i książek, wśród których warto wspomnieć liczącą 29 tomów poszukiwaną serię Homo Meditans, serię Homo Orans i Spiritualitas oraz ukazujący się od 1991 roku zeszyt 5 pod tytułem Teologia Duchowości, wchodzący w skład naukowego czasopisma pod tytułem Roczniki Teologiczne. Pierwszym doktorem Instytutu i przez jakiś czas jego wykładowcą był emerytowany już dziś ksiądz profesor Stanisław Urbański, który na dawnym ATK, a obecnie UKSW w Warszawie, utworzył podobną placówkę teologii duchowości. W latach 90. ubiegłego stulecia na powstających w Polsce wydziałach teologicznych w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie czy Katowicach tworzono sekcje, zakłady lub przynajmniej katedry teologii duchowości. W 1990 roku przy klasztorze karmelitów bosych w Krakowie ojciec profesor Jerzy Wiesław Gogola założył Karmelitański Instytut Duchowości. Każdy z tych ośrodków legitymuje się dziś znaczącym dorobkiem naukowym w postaci wielu cennych publikacji i licznego grona swoich absolwentów, zwłaszcza doktorów. Wykładowcy wspomnianych ośrodków w większości należą do Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, które powstało z powołanej do istnienia w 1983 roku sekcji duchowości teologów polskich, działającej wówczas przy Kongresie Teologów Polskich. Po odejściu na emeryturę księdza profesora Słomki, który przez kilkanaście lat przewodniczył tej sekcji, mnie przypadło w udziale przeorganizowanie jej w formalno-prawne stowarzyszenie, które, uzyskawszy w 2008 roku aprobatę Konferencji Episkopatu Polski, rok później zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości liczy 127 członków, w tym 64 doktorów, 21 doktorów habilitowanych i 16 profesorów tytularnych. Są to zarówno kapłani diecezjalni i zakonni, w tym kilku biskupów, a także siostry zakonne, panie i panowie. Wielu polskich teologów duchowości, których w całym kraju jest co najmniej kilkuset, pełni znaczące funkcje eksperckie w różnych krajowych i międzynarodowych gremiach, jak również w komisjach Konferencji Episkopatu Polski. To potwierdza, że jako teologowie służą oni Kościołowi Świętemu nie tylko swoją pracą badawczą, ale również osobistym doświadczeniem i zaangażowaniem organizacyjnym. Także ten cykl Dukinaltum, który czas już zakończyć, co nastąpi za tydzień, kiedy zostanie wyemitowany tysięczny odcinek, w swej treści w dużej mierze czerpał z ogromnego dorobku naukowego polskich teologów duchowości. Taka jest bowiem misja teologa, o czym przypomina instrukcja Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary pod tytułem Donum Veritatis z 90 roku, w której czytamy, że wśród powołań wzbudzanych przez Ducha w Kościele wyróżnia się powołanie teologa, którego szczególnym zadaniem jest zdobywanie w łączności z urzędem nauczycielskim coraz głębszego zrozumienia Słowa Bożego zawartego w natchnionym Piśmie Świętym i przekazanego przez żywą tradycję Kościoła.